Dzisiaj kolejne spotkanie, temat będzie dotyczący powołania. Tylko jak słyszycie słowo powołanie, to bardzo Was proszę, żebyście nie mieli jednego skojarzenia z powołaniem do kapłaństwa albo do stanu zakonnego, bo to mamy na to szerzej patrzeć. Dzisiaj pierwsza część dotycząca powołanie przy pracy, natomiast drugi rodzaj powołania to będzie powołanie na górze. Zajmijmy się tym pierwszym. Fragmenty, które macie do przemodlenia, są dwa. Pierwszy to jest pierwszy rozdział z Ewangelii Marka, wersety od 16 do 20. Pierwszy Marek 16:20, a drugi fragment to jest drugi rozdział od 13 do 17. Czyli najpierw mamy powołanie pierwszych uczniów Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, a później mamy powołanie Lewiego. Co charakteryzuje te powołanie tych osób, że można wyodrębnić jakby powołanie przy pracy i powołanie na górze? Czyli coś, na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, jak będziecie czytać te fragmenty, to, że Jezus przechodzi tam, gdzie ludzie prowadzą codzienne życie. Że to nie jest tak, że Pan Bóg wymaga teraz nie wiadomo jakiej wyjątkowości, tylko Jezus przechodzi tam, gdzie żyjesz w codzienności. W twojej codzienności szuka cię Pan Bóg. W twoich studiach, w twojej relacji z chłopakiem, w twojej samotności może, w tym wszystkim, co jest, przez to wszystko przechodzi Jezus. I Jezus właśnie w takich warunkach szuka osobistego spotkania w twojej codzienności. W twojej codzienności. Tak więc, żeby spotkać Pana Boga, to nie trzeba robić coś, tylko trzeba pozwolić się znaleźć. To jest ważne. Wejście w relację z Jezusem to nie jest coś jednorazowego. Ale i to nie jest też coś, co jest raz na zawsze, tak? Że ja kiedyś tam Jezusa spotkałem, wszedłem w relację z nimi, to już będzie trwało na zawsze. Nie. Może być taki. Dzisiaj miałem taką rozmowę z pewnym człowiekiem, który opowiada, że w pewnym momencie swojego życia miał bardzo bliską, głęboką relację z Panem Bogiem, a później to jak to mnie odeszło i on odszedł od Pana Boga. Tak? Czyli to nie jest tak, że relacja z Panem Bogiem od naszej strony to jest coś, co jest nam raz na zawsze dane i teraz chce czy nie chce ta relacja trwa. Tylko to jest coś, jak z każdą relacją, popatrzcie na te relacje, które tworzycie z innymi osobami, jak się o tą relację nie troszczę, to ona się po prostu kończy. Na relację potrzebny jest czas. Powołanie ucznia dokonuje się w czasie i przechodzi momenty przełomowe. Wiecie co, ja sobie przygotowując tą konferencję, narysowałem sobie taką mapę. W mojej relacji z Panem Jezusem sobie zaznaczyłem najważniejsze momenty w mojej relacji z Panem Jezusem. Co to było? Może to jakaś choroba, może to jakiś egzamin, może to jakieś trudne doświadczenie, ale to były takie, wiecie, momenty, które dla mnie osobiście były ciekawe. Zachęcałbym do tego, żebyście sobie, patrząc na swoje życie, popatrzyli na takie różne momenty, w których Pan Bóg był mi bliski. Albo na przykład bardzo daleki. Także w jakiejś tam sytuacji ja absolutnie takie miałem doświadczenie, że po prostu absolutnie się odcięłem od Pana Boga. Żeby sobie to swoje życie rozrysować, żeby na to życie od tej strony popatrzeć. I jak widzimy Jezusa, to widzimy, że On daje tyle czasu, ile człowiek potrzebuje i powraca do punktu wyjścia. Że może być na takiej zasadzie, że Pan Bóg jakby coś w którymś momencie twojego życia ci ważnego powiedział, jakiś istotny moment i Pan Bóg będzie do tego momentu na przykład powraca. Nie wiem, jakieś rekolekcji, w których masz jakieś doświadczenie. Jak wam mówiłem, moje nawrócenie to jest jakby pewien moment rekolekcji, 5 sierpień 2002, do którego ja tak naprawdę ciągle powracam. Jedno małe wydarzenie, doświadczenie bliskości Pana Boga, które jest tak naprawdę momentem, do którego ja mogę ciągle powracać. Może też macie takie momenty, takie sytuacje, takie miejsce, takie rekolekcje, taką osobę, gdzie po prostu to jest jakiś punkt przełomowy, w którym doświadczasz bliskości Pana Boga. I jak popatrzymy na Jezusa, który powołuje swoich uczniów, to tutaj widać pewne wzrastanie w intensywności. Że od strony Jezusa Pan Bóg jakby powoli przybliża się do człowieka i chce coraz głębiej, coraz piękniej tą relację z człowiekiem budować. To jest trochę tak, jak tam jest w Małym Księciu. Jak chce się zaprzyjaźnić, to codziennie będziemy trochę bliżej siebie siadać. I trochę to jest, że tak powiem, dużo ładniej oczywiście w Ewangelii, ale to jest trochę taki moment stopniowego zbliżania się Pana Boga do człowieka, respektując swoje granice. Bo każdy z nas ma jakby piękno nasz, to jest to, że każdy z nas ma swoje granice, w których może powiedzieć Panu Bogu dalej już nie. I Pan Bóg się do tego dostosuje. I słuchajcie, jak popatrzycie na te pierwsze powołania, tych pięciu, których wam powiedziałem, to one się dokonują w cichości. To nie jest spektakularne. To nie jest tak, że wiecie, że jak będzie na górze, tysiące do góry, tysiące na dole, Jezus na górze i z tego tłumu wyciąga tych 12, którzy niczym po czerwonym dywanie na tą górę wchodzą. Nie. To pierwsze powołanie to jest takie, że nikt tego nie widzi. Tam ktoś w jakichś sieciach grzebie, to coś tam, tutaj jakiś człowiek podchodzi do drugiego, coś tam do niego mówi, nikt tego nie widzi. Że jakby pierwsze powołanie tych uczniów, o których dzisiaj jest mowa, to w cichości i spokoju niemal niezauważalne. I zobaczcie, jak popatrzycie na tych pięciu powołanych, to warto zauważyć, że do każdego z nich Jezus podchodzi inaczej. To nie jest pewien schemat najlepszy na powołanie ucznia. Tylko Jezus, znając i wiedząc, że każdy uczeń jest inny, do każdego podchodzi inaczej. Przecież zobaczcie, w tej wspólnocie jest nas tutaj blisko 20 osób, każdy jest inny. I każdego droga jest inna. I każdego jakby zbliżanie się Pana Boga jest inne. Jedni jest tak, że jakby całe życie na przykład byli przy Jezusie, wychowani w takiej rodzinie, że dla mnie to było naturalne, że jestem w kościele, że jak patrzyłem na swoich rodziców, to ta ich relacja z Panem Bogiem była tak bliska, że mnie to pociągała. A może są takie osoby, które dopiero od roku chodzą do kościoła. Może są takie osoby, które dzisiaj kryzys przeżywają, się zastanawiają, po co to wszystko. Każdy z nas jest tutaj inny. I do każdego innego Pan Bóg podchodzi w sposób jedyny i wyjątkowy. Ważny też jest kontekst, w jakim się dokonuje to pierwsze powołanie. Otóż Jezus jest po 40 dniach postu. Jezus jest po 40 dniach walki i modlitwy. Więc u Niego żaden wybór to nie będzie przypadek. To nie jest jak maszyna losująca wylosuje, na tego padnie. Tylko tutaj każdy jest przemodlony, każdy jest ważny. I co tutaj jest ważne? Że Jezus, zanim ich powoła, to ich wzywa do nawrócenia. Czyli wzywa do zmiany schematów myślenia. Wzywa ich do tego, żeby wyszli poza swoje utarte schematy. Że jakby pójść za Jezusem, to pozwolić sobie na to, żeby moje życie wyglądało inaczej jak do tej pory. Że to nie jest tak, że ja po prostu teraz przychodzę i teraz Ty, Panie Jezu, masz się dostosować do mnie, tylko ja się zastanawiam, gdzie w tym wszystkim, jak w tym wszystkim ja mam iść za Jezusem. Jeśli chodzi o powołanie pierwszych czterech, to ważne jest miejsce powołania. Toż powołanie dokonuje się nad jeziorem. A jezioro Genezaret, na którym to się dokonuje, to jest miejsce codziennej pracy. To jest jakby centrum miasta. Tam wszyscy się schodzą. I Jezus też tam idzie. Nie ma takich rejonów w naszym życiu, gdzie by się wydawało nam, Pana Boga tam nie ma. Pan Bóg idzie tam, gdzie jest człowiek. Pan Bóg szuka człowieka tam, gdzie on jest. Bez względu na to, gdzie byś w życiu nie poszedł, jak bardzo byś się nie zagubił, nie ma takiego miejsca, za którym by Jezus za tobą nie poszedł. To jest jakby to piękno Jezusa, który powołuje. Ale zobaczcie, że tutaj Marek fajnie to pokazuje, że Jezus przechodzi obok. Przechodzi. To nie jest taran, który podchodzi do człowieka i go miażdży i przymusza. Przechodzi obok i patrzy, czy ktoś jest zainteresowany. Tak, jeśli chcesz. Jak nie chcesz, on idzie dalej. Jak nie jesteś zainteresowany, to nie jest tak, że dobra, przechodzę, nie zauważę. No to jeszcze raz. Może teraz zauważę. Tak. Nie. Przeszedł obok. Ten, który czegoś szukał, ten, dla którego to było to ważne, zauważył jego przejście. I słuchajcie, Jezus powołuje rybaków, którzy byli, to jest też specjalność Pana Boga. Pan Bóg, słuchajcie, tak, jak było objawienie o narodzeniu, objawił się pastuszkom. Pastuszkowie to byli ci, którzy byli absolutnie na marginesie. To przecież to byli ludzie, którzy praktycznie cały rok funkcjonowali poza miastem. To byli często zbrodniarze, to byli często ludzie odrzuceni. Im się Pan Bóg objawia. Wybiera teraz tymczasem rybaków, ludzi, o których się mówiło, że cuchną rybą. Ja tego nie rozumiałem, dopóki, jak byłem kiedyś w Katanii, to nie wszedłem na rynek rybny, gdzie myślałem, że po prostu mnie ze środka się wszystko wyrwie, taki smród niesamowity. I dopiero zrozumiałem, co to znaczy, że to są ludzie, którzy cuchną rybą. To byli ludzie, od których po prostu śmierdziało. To jest jakby... I to jest coś niesamowitego, że Pan Bóg, wybierając sobie uczniów, nie poszedł do elit tamtych czasów. Nie wybrał, nie poszedł do świątyni, gdzie, że tak powiem, klasa prymusów była i mógł sobie wybrać z faryzeuszów i arcykapłanów creme de creme, tylko wybiera ludzi słabych. Zobaczcie, gdy Jezus przechodzi, to Andrzej i jego brat, Szymon, zarzucają sieci. Zajęci są swoim interesem. Zajęci tym, co przynosi im korzyść materialną. i żyją swoim życiem, żyją swoimi sprawami. W ogóle nie jakby są poza zainteresowaniem Jezusem. I często to tak z nami jest, że jak przychodzi codzienność, jesteśmy poza tym spotkaniem, poza jakąś modlitwą, to tak naprawdę jak koń mamy takie klapki i po prostu idziemy do swojego, w tym wszystkim nie zauważając działania Pana Boga. Ale co jest ważne, Jezus ich ujrzał. Jezus ich ujrzał. I dostrzegł w tych ludziach jakieś pragnienia, jakieś potrzeby, jakieś emocje, o których może oni już dawno zapomnieli. Słuchajcie, przychodzi taki moment w życiu człowieka, gdzie w pewnym momencie już ten wulkan zaczyna gasnąć, bo czasem myśli, kurczę, tyle lat już jakąś marzyłem, czegoś pragnąłem, mija. A Jezus, że tak powiem, to, co w nich kiedyś było źródłem życia, zauważa. I mówi do nich, pójdźcie za mną. To znaczy, przestańcie polegać na sobie. Wyjdźcie poza swój świat. Wyjdźcie poza te ludzkie kalkulacje. Wyjdźcie poza te schematy funkcjonowania. Tylko wiecie, co często to jest tak, że jak my chcemy iść za Panem Bogiem, to jeden krok do przodu, a zaraz patrzymy, czy mam zabezpieczenie z tyłu. Nie da się tak pójść za Jezusem. Po prostu idę cały. Trudno. Jak polecę, to polecę w dół, ufając w to, że Pan Bóg mnie złapie. A jeśli my jesteśmy tacy asertywni i tutaj asekuracyjni i próbujemy, że tak powiem, badać Pana Jezusa, to nie idziemy za Nim. To nie idziemy za Nim, ciągle chcemy trwać przy swoich. Co jest ważne, że Jezus, jak podchodzi do tych uczniów, to nie wygłasza jakiejś super mowy językiem niezwykle patetycznym, tylko jakby znajduje kontakt z człowiekiem na ich poziomie. Dokładnie to samo Pan Bóg, za przeproszeniem, chce się dzisiaj ciebie zapytać, co jadłeś na obiad. Albo czy jesteś zmęczony. Że kontakt Pana Boga, bo nam się często wydaje, że Pan Bóg to jest tylko od tych sfer takich wysokich, wielkich, nadprzyrodzonych. A co tam Pana Boga moja codzienność interesuje? Jak ja sobie radzę? Otóż nic bardziej mylnego. Bóg jakby schodzi do poziomu człowieka, do tego, czym żyjesz. Do tego, czym jest przeniknięta twoja codzienność. Jezus, tak jak wam powiedziałem, idzie tam, gdzie człowiek jest, gdzie żyje i jak żyje. Że nie ma na takiej zasadzie, że to teraz jest takie miejsce, taka sytuacja, w którym Pan Bóg mówi, no nie, no już do takiej sytuacji to ja nie wejdę. Nie ma takich miejsc. Idzie wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Idzie wszędzie tam, gdzie ty jesteś. Każde powołanie jest inne. Ale przy każdym człowieku Jezus inicjuje pierwszy dialog. Zobaczcie, spojrzał i rzekł. Jak popatrzycie, spojrzał i rzekł. Co musiało być w tym spojrzeniu Jezusa? Co musiało być w nim, że to fantastycznie to pokazuje film Zaffirellego Jezus z Nazaretu. Jak mamy po prostu wściekłego Piotra, Szymona jeszcze wtedy, który wraca po całej nocy, on tam ma zatrudnionych, nie wiem, 10 rybaków, dajmy na to, wracają, nic nie mają, po prostu nic. I tutaj jakiś Jezus przychodzi, niby jakiś mistrz, bo tutaj Andrzej pokazuje, że tutaj jest jakiś Mesjasz, a on do niego mówi, co mi tutaj z jakimś Mesjaszem wyskakujesz, jak ja mam puste sieci? Co mi wyskakujesz z jakimś tematem, jak ja tutaj nie mam na pensję dla tych? I wydawać by się nam mogło, że w tym wszystkim Pan Bóg jest obok, tak? Że Jego to nie interesuje. Zobaczcie, jak Jezus reaguje, żeby przemówić do tego Piotra, dotyka tej jego potrzeby. Dotyka tej jego potrzeby i mówi mu, jak za mną pójdziesz, to będziesz miał zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej. Popatrzmy teraz na odpowiedź. Jak odpowiadają ci czterej? Dwa słowa tak naprawdę padają. Po pierwsze pada słowo natychmiast. Zostawiają to, co do tej pory gwarantowało im możliwość przeżycia. Wyobraźcie sobie sytuację taką, że przecież Szymon i Andrzej, to tak, tu jest ich ojciec Zebedeusz, tutaj są ich pracownicy, jakby całe ich życie, a teraz Jezus mówi, zostaw to wszystko. Zostaw to i pójdź za mną. Mało jeszcze, przecież Szymon ma żonę. A Jezus mówi, zostaw to wszystko i pójdź za mną. Że zobaczcie, jaka niesamowita jest też odpowiedź, ale to też pokazuje, jak oni niesamowicie pragnęli czegoś innego. Bo to pokazuje, że oni gdzieś głęboko w sercu tęsknili za czymś więcej. że jeżeli tak od razu to zostawili natychmiast, to pokazuje, że owszem, żyli, bo żyli, ale to żyli na pół gwizdka. Że nie żyli na miarę swoich możliwości. Że przyszedł człowiek, który coś jakby w nich poruszył. Czegoś w nich dotknął. Coś jakieś może rany, jakieś pragnienia, jakiegoś wyobrażenia, jakiegoś pięknego powołania, do którego może tęsknili. Do tego stopnia, że oni natychmiast i zaraz idą za Jezusem. I to pójście za Jezusem domaga się od każdego z nas przekroczenia wszystkich relacji. Wszystkich. Nie pójdziesz za Jezusa, jeżeli w jakiejkolwiek relacji ktoś będzie pierwszy przed Jezusem. Nie będziesz Jego uczniem. Jeżeli twój chłopak, twoja dziewczyna, jeżeli twoje rodzice, jeżeli twoi przyjaciele są pierwsi przed Jezusem, nie będziesz uczniem Jezusa. Nie może być żadnej relacji, która będzie pierwsza. Być uczniem Jezusa to mieć Jezusa jako pierwszego. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że wy sami doskonale wiecie, w których momentach jesteście uczniami Jezusa, a w których zostawiacie Go, bo kogoś trzeba innego wybrać na to swoje miejsce. Ale jeśli się decydujemy na bycie uczniami Jezusa, to mamy w sobie jakby mieć to gdzieś pragnienie. Chcę, aby Jezus był w moim życiu na pierwszym miejscu. I drugie powołanie, o którym chciałbym, żebyśmy trochę dzisiaj popatrzyli, to jest powołanie Lewiego. Zobaczcie, to jest tak, że mimo wszystko powołanie tych czterech dokonało się w tłumie. Tu mamy jakiś tłum. Tu Jezus wchodzi w tłum, masa ludzi dookoła i tych czterech Jezus wybiera. Nie ma wśród nich Lewiego. Nie ma wśród nich Mateusza. Mateusz sobie siedzi gdzieś tam w tej swojej celi, w komorze celnej, przyjmuje te podatki, żyje w swoim świecie. Mateusz kapitalnie pokazuje, jak to jest niezwykła aktywność Jezusa. Polecam wam serdecznie, jak będziecie kiedyś w kościele świętego Augustyna w Rzymie, obraz Caravaggia, powołanie Mateusza. Przepięknie pokazuje jakby ten snop światła, który w tekście, ten Mateusz, bo Caravaggio jest mistrzem gry światłem, jak Mateusz siedzi gdzieś w tym bunkrze, w tej celi w ciemności i ten promień światła, który jakby chce tego Mateusza wydobyć z tej ciemności. To nie jest tylko ciemność fizyczna, ale przede wszystkim to jest jego ciemność duchowa, to jest jego bezradność, to jest jego bezsens życia, to jest jego niepotrzebność, to jest to, że on jest przekreślony przez innych ludzi. On jest tak naprawdę nikomu niepotrzebny, to jest gościu, który jest na palcach u innych, to jest wytykany, który jest wyśmiewany. I takiego człowieka przechodząc, powołuje Jezus. I znajduje go w jego ukryciu. I co jest piękne, że Lewi dokładnie chyba tak samo jak tamci czterej chciał czegoś więcej w swoim życiu. Że nie przyzwyczaił się, nie zachwycił się tym, co ma, bo mówi nam Marek, że poszedł od razu. Że w nim była pełna gotowość i pewność. I pewność. On tylko czekał, nie miał człowieka, który by go wyrwał z tej rzeczywistości, z tej przeciętności, z tej szarości, z tych schematów. I Jezus, który was tutaj wybiera, bo was tutaj powołuje, przecież na tym brudnie ludzi w waszym wieku jest 1000. W Warszawie pewnie jest 300 tysięcy. Was Jezus jakoś wybiera, jakoś powołuje, akurat do tego miejsca, do innego miejsca, jakby to nie jest istotne miejsce. Ale jakby tutaj jest istota Boga, który szuka człowieka. I znowu, powołanie Lewiego nam pokazuje, że Jezus nie wybiera elity moralnej, duchowej, intelektualnej. Przecież Lewi to był ktoś, kto przecież się będą później brzydzić Jezusem. Niby taki mistrz, a Lewiego wybrał? Przecież to łajza chodząca. Przecież to absolutne dno moralne. A Jezus go wybiera. Jezus go powołuje. I to nie powołuje, wiecie, żeby był cieciem w jego zakładzie sprzątającym, tylko go wybiera jako najbliższego współpracownika, kogoś, kto będzie filarem Kościoła. Piękne to jest, słuchajcie, jak się wejdzie do gotyckich, do średniowiecznych katedr, jak jest 12 filarów i tych 12 prostych chłopów, prostych rybaków, prosty celnik i dzisiaj oni są na filarach. Zobaczcie, co to znaczy zaufać szaleństwu Boga. Przecież w czasach tych 12 apostołów żyła śmietanka i elita intelektualna, moralna, duchowa, VIP-y, celebryci. Wszystko to było. A Jezus ich nie wybiera. Zobaczcie, jak niesamowita jest pedagogika Pana Boga także do was. Pan Bóg was zna, Pan Bóg was wybiera. I co jest ważne, że po tym, jak ich wybrał, oddala się ze swoimi uczniami. Znaczy, odejść, pójść za Jezusem to także odejść od pewnych relacji, odejść od pewnych miejsc, odejść od pewnych sytuacji, odejść od pewnych schematów funkcjonowania. Pójść za Jezusem, wiecie, to jest taki krok, w którym ja mówię, jak idę za Jezusem, to już pewne rzeczy po prostu nie pasują. To jest często to, co ludzie przeżywają dylemat po dobrze przeżytych rekolekcjach. Gdzie sobie myślą, kurka, wrócić do tego środowiska czy nie? Zadawać się z tymi ludźmi czy nie? Że pójście za Jezusem wymaga od nas niejednokrotnie radykalnych kroków. Radykalnego odcięcia i zostawienia pewnych rzeczy albo dotknięcia pewnych rzeczy. I chciałbym wam dzisiaj postawić trzy pytania. Po pierwsze, w której z tych trzech scen najbardziej się odnajduję? Bo mamy trzy powołania. Które to powołanie jakoś najbardziej do mnie mówi? I chciałbym, żebyście sobie jakoś powrócili do jakiegoś takiego pierwszego momentu waszej bliskości z Panem Bogiem. No chyba, że ktoś nie ma. No to trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie mam takiego doświadczenia bliskości Pana Boga. Po drugie, trzeba powrócić. Apostołowie są powołani podczas łowienia. To trzeba powrócić do swojej łodzi, do swojej codzienności, do swoich sieci i zapytać się siebie samego, co mi nie pozwala pójść za Panem Bogiem w codzienności. Czego nie potrafię zostawić? Czego jakby Jezus dzisiaj do ciebie powiedział pójść za mną, ale tak na maksa, to co by było takim taranem albo takim murem, co powiedział, o nie idę. Bo Jezus miał pomysł na twoje życie inny niż ty masz na siebie. To co ty byś Jezusowi odpowiedział i co by cię od tego ciągnęło? I trzeci krok, o który chcę was poprosić, to żebyście weszli w modlitwę i powiedzieli o tym Jezusowi, co jest tym murem i ten mur mu zawierzyli. I to jest jakby istota, te trzy kroki. Popatrzeć na te powołania, przyjrzeć się sobie, zobaczyć, na ile ja jestem gotowy, bo tutaj już dużymi krokami zbliżamy się do celebracji. Celebracji, którą będziemy mieli w grudniu, w 3-4 grudnia, gdzie mamy jakby się zgłosić i powiedzieć, okej, ja chcę być uczniem Jezusa. Popatrzyłem, zobaczyłem, jak powołuje, idę za Nim. Ale to ma być konkret. To ma być konkret, gdzie ja, jak patrzę na Jezusa z Ewangelii według świętego Marka, jak On wybiera, jak On powołuje i czego wymaga, to ja już chcę powiedzieć, bo to chodzi o uczciwość. To ja już jestem gotowy. Ja chcę już iść. Amen.